Gdybyśmy zadali przeciętnemu rodakowi od takie pytanie. Jakie są najstraszniejsze słowa, jakie człowiek może usłyszeć? Jak myślicie, jakich byście się doczekali odpowiedzi? Nie kocham cię. Chcę rozwodu. Mogą nas takie słowa zdruzgotać? Jesteś zwolniony. No, w dzisiejszych czasach, kiedy naprawdę trudno o dobrze płatną pracę, stracić robotę, słyszeć takie słowa. Może ktoś inny powiedziałby, że najstraszniejsze słowa, jakie człowiek może usłyszeć, to w gabinecie lekarskim. Kiedy człowiek w białym fartuchu wydaje na nas wyrok. Nie ma dla Pana nadziei. Zostały Panu 2 miesiące życia. Wiecie, takie słowa niedawno usłyszał, tak bynajmniej czytałem. Takie słowa niedawno usłyszał były prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton. Nie wiem, na ile to prawdziwa informacja, ale tak pisali. Zostało Panu 2 miesiące życia. Wyobraź sobie, że jesteś na wakacjach i dzwoni ktoś z rodziny. Słuchaj, stała się tragedia. Nie masz do czego wracać. Twój dom doszczętnie spłonął. No, taka informacja, taka wiadomość mogłaby powalić jednego z nas. Albo takie słowa. Twoja żona i dzieci mieli wypadek. Nikt nie przeżył. Może to są najstraszniejsze słowa, jakie człowiek może usłyszeć. A jak nam się wydaje? Jak myślimy? Jakie to mogą być najbardziej przerażające słowa, jakie człowiek może usłyszeć? Wiecie, nic nie jest w stanie z nimi się równać. Nawet najbardziej wymyślna tragedia. Jak chociażby ta, która dotknęła biblijnego Joba. Hej Jobie, cały twój majątek, cały dobytek przepadł. Nie masz już nic. Jobie, twoje dzieci wszystkie zginęły. Jobie, nie jestem w stanie ci już pomóc. Nie jestem w stanie nic dla ciebie więcej zrobić. Te wrzody to jakieś paskudztwo. Przykro mi. Może nie jest przyjemnie usłyszeć, że się wszystko straciło, prawda? Może nie jest przyjemnie usłyszeć, że się straciło bliską osobę. Że się jest nieuleczalnie chorym. Ale uwierzcie mi, to wszystko nic, nawet razem wzięte, w porównaniu z tym, co już słyszą niektórzy ludzie. Otwórzmy Ewangelię Mateusza. Zachęcam do tego. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 7 rozdział. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział i przeczytamy od 21 wersetu. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powie, nigdy Was nie znałem. Nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie Wy, którzy czynicie bezprawie. W tym fragmencie Pan Jezus zapewnia nas, że przyjdzie taki dzień, dzień sądu, w którym wielu powie. Wiecie, to słowo wielu nie oznacza kilku. To nie będzie jakaś malutka grupka ludzi, którym się coś wydawało. Kim będą ci ludzie? Z jakich środowisk będą pochodzić? Jak myślicie? Kogo byśmy mogli wrzucić do tego worka z napisem wielu? Jak nam się wydaje? Ja wam powiem, kogo byśmy najchętniej tam widzieli. Gdyby nie pewne słowa, które są zawarte w tym fragmencie, które nam na to nie pozwalają. Ano widzielibyśmy tam ateistów. No bo przecież ateista to całe życie zaprzeczał, że w istnienie Boga, tak? Albo ci, którzy złorzeczyli, naśmiewali się z Boga przez całe życie. Kpili sobie z Niego. Drwili, tak jak łotr na krzyżu. Takich byśmy tam widzieli. W tym fragmencie odkrywamy nie tylko najbardziej przerażające słowa, jakie człowiek może usłyszeć, ale również najbardziej szokujące. Wiecie dlaczego najbardziej szokujące? Bo wielu będzie zaszokowanych. Wielu będzie zdziwionych. Wiecie, ateista nie będzie zdziwiony z powodu tych słów: nigdy Cię nie znałem. Nie, on z tego powodu nie będzie zdziwiony. A on będzie zdziwiony, ale z zupełnie innej przyczyny. Że jednak okazuje się, że Bóg istnieje. Że to stworzenie, które mógł oglądać, że za nim jednak stał Stwórca. O, z tego powodu będzie zdziwiony. Również szyderca, ten, który naśmiewał się całe życie z Boga, on nie będzie zdziwiony, zaszokowany z powodu tych słów: nigdy Cię nie znałem. A więc kto będzie? Może ty, który tutaj dzisiaj siedzisz. Wielu powie: Panie, Panie, czy nie dla Ciebie to wszystko czyniliśmy? Czy nie dla Twego imienia prorokowaliśmy, wypędzaliśmy, czyniliśmy? Wszystko dla Ciebie. Wiecie, tu nie jest mowa o ludziach, którzy niedzielne poranki przeleżeli w łóżkach, odsypiając cały tydzień. Albo w barze, albo gdzieś w plenerze. Tu nie jest mowa o takich ludziach. Wiecie, o ile mój umysł właściwie funkcjonuje i rozumuje te słowa, które są zapisane, to jest tutaj mowa o ludziach, którzy musieli być częścią jakiejś chrześcijańskiej społeczności. O ludziach, którzy byli, jest tu mowa o ludziach, którzy byli zaznajomieni ze Słowem Bożym, z prawdami biblijnymi, osłuchani w Słowie Bożym. Co więcej, byli to ludzie, którzy czynili. A jednak Pan życia i śmierci powie im: nigdy was nie znałem. Nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliśmy uwagę na kolejność następujących po sobie wydarzeń w tym fragmencie. To desperackie wołanie: Panie, Panie, występuje najpierw, tak? A potem dopiero jest to orzeczenie, wydanie werdyktu: nigdy was nie znałem. Wiecie, co to oznacza? Ano oznacza to tyle, że ci ludzie zaraz po swojej śmierci trafili do miejsca oddzielenia od Boga. Oni wiedzieli, co ich czeka. I kiedy dano było im przemówić w dzień sądu, zdziwieni i zaszokowani tym, gdzie trafili zaraz po swojej śmierci, wołali: ależ Panie, co się dzieje? Co ja tutaj robię? Czy to jest jakiś żart? Przecież ja tyle dla Twojego imienia. I wtedy usłyszą te przerażające słowa. Dopiero wtedy: nigdy was nie znałem. Idźcie precz. Ten fragment wyraźnie nam mówi, że tego dnia wielu będzie zaskoczonych, zaszokowanych tym, że bramy Królestwa Niebios zostaną przed nimi zamknięte. Ci ludzie myśleli: że są na właściwej drodze. Na wąskiej drodze, która wiedzie do żywota. Ale się mylili. Skąd wiesz? Pytanie do nas wszystkich. Skąd wiesz, że się nie oszukujesz? Myślisz, że jesteś chrześcijaninem, a tak naprawdę nim nie jesteś. Skąd wiesz, że nie będziesz jednym z tych wielu? Skąd masz tę pewność, że to nie ty usłyszysz te przerażające słowa: nigdy cię nie znałem? Pozwólcie, że zadam nam wszystkim to jeszcze jedno pytanie. W ostatnich miesiącach zadałem je wielu osobom. Dlaczego przyjąłeś Pana Jezusa do swojego serca? Pamiętasz ten dzień? Co cię do tego skłoniło? Z jakiego powodu zapragnąłeś Jezusa w swoim życiu? Dlaczego Go potrzebowałeś? Odkryłem, że na to pytanie jest wiele różnych i ciekawych odpowiedzi. Oto niektóre z nich. Postanowiłem pójść za Jezusem, ponieważ chcę resztę życia przeżyć dla Niego i z Nim. To chwalebne. Przyjąłem Jezusa, bo tylko On może nadać prawdziwy sens memu życiu. To prawda. Kiedy jest się w Chrystusie, to On nadaje smak i sens naszemu życiu. Bo tylko On może wypełnić pustkę, jaka jest w każdym człowieku. Czyli powiedział ci ktoś, że w każdym człowieku jest pustka na kształt Boga. Jeśli jej nie wypełnisz, to będziesz prawdziwie nieszczęśliwy. A ty chcesz poznać, doświadczyć prawdziwego szczęścia w tym życiu. A skoro Jezus tylko szczęście może dać, to przyjąłeś Jezusa. Bo chce służyć Jezusowi. Bo kto go nie przyjmie, skończy w piekle. Wyobraź sobie, że stajesz przed Bożym tronem w dzień sądu. I takie słowa usłyszysz z ust Bożych. Idź precz ode mnie, bo nie pozwoliłeś mi wypełnić pustki, jaka była w tobie. Idź precz ode mnie, bo nie pozwoliłeś mi nadać prawdziwego sensu twemu życiu. Idź precz ode mnie, boś mi nie służył. Czy takie słowa usłyszą wszyscy ci, którzy nie przyjęli Jezusa do swojego serca, skoro my w naszych świadectwach mówimy, że dlatego, żeśmy to zrobili? Dlaczego przyjąłeś Jezusa do swojego serca? Dlaczego potrzebowałeś Jezusa? Bo ktoś ci powiedział, że tylko Pan Jezus może wyrwać cię z nałogu, z którym nie potrafiłeś sobie poradzić? Wszystkiego próbowałeś i nic nie pomogło. Dlaczego nie spróbować Jezusa? Od metoda na nauk, Jezus. Nie zrozumcie mnie źle. Pan Bóg może wykorzystać nauk, może wykorzystać w nas strach przed piekłem i śmiercią. Pan Bóg może wykorzystać w nas brak sensu tego, po co człowiek żyje na tej ziemi. Może wykorzystać tragedię. Pan Bóg może to wszystko wykorzystać i tak też czyni, aby przeprowadzić człowieka, zgubionego człowieka, grzesznika do siebie. Ale jeśli w tym wszystkim nie było takiego momentu, kiedy Duch Boży, działając na nas, w czasie naszego nawracania, tak a propos, wiecie, nawrócenie to nie jest jakiś punkt w naszej przeszłości, po prostu punkt. To jest coś ciągłego. To jest jakiś proces w życiu każdego człowieka, który przeżył nowonarodzenie. Wiecie o tym, że John Bunyan, ten, który napisał książkę Wędrówka Pielgrzyma, wiecie, że on się nawracał 4 lata? Więc jeśli w przeciągu tych 4 lat, tego okresu twojego nawracania, nie padłeś przed Bogiem zdruzgotany własną winą, własnym grzechem, zdruzgotany stanem własnej duszy, tym, jaki jesteś przed Bogiem, to nie wiem, co przeżyłeś, ale z pewnością nie było to upamiętanie ku żywotowi. W Dziejach Apostolskich, 11 rozdziale, 18 wersecie, czytamy takie słowa. Tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Dlaczego ten werset nie brzmi po prostu tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie? Jeśli Biblia mówi o upamiętaniu ku życiu, to czy może być takie upamiętanie, które do tego życia nie prowadzi? Wiecie, ludzie mogą się z różnych rzeczy upamiętywać. Pytanie jest, czy jest to upamiętanie ku życiu? Chciałbym, abyśmy teraz przyjrzeli się czterem postaciom, biblijnym postaciom. Jedna ze Starego Testamentu i 3 będą nowego. Człowiek słuchając Słowa Bożego, będący pod wpływem Ewangelii, może przez jej poselstwo zostać poruszony do tego stopnia, że będzie przed wami wylewał łzy. Człowiek poruszony przez Ewangelię może być tak poruszony, że będzie wylewał przed wami łzy. Znam osobiście takich ludzi. Będąc pod wpływem Słowa Bożego, możesz poczuć niepokój, drżenie, tak jak Feliks, przed którym raz po raz stawał apostoł Paweł zakuty w łańcuchy. W Dziejach Apostolskich, w 24 rozdziale, 25 wierszu czytamy. Lecz gdy Paweł zaczął mówić przed Feliksem o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości, o przyszłym sądzie, Feliks, czytamy, zaniepokoił się. Zadrżał, inne tłumaczenie mówi. A jednak, pomimo tych prawdziwych odczuć, prawdziwych emocji, możesz pozostać zatwardziałym grzesznikiem, tak jak Feliks. Możesz wylewać łzy, będąc pod wpływem Ewangelii. Możesz drżeć, czuć niepokój i zostać zatwardziałym grzesznikiem, tak jak Feliks. Co więcej, możesz nie tylko być zaniepokojony, ale także jak król Agrypa możesz zostać prawie przekonany, aby stać się chrześcijaninem. Wiecie, ludzie, którzy prawie stali się chrześcijanami, to są ludzie, którzy są bardzo przychylni Ewangelii, Kościołowi Bożemu. Oni w chrześcijaństwie widzą same dobre rzeczy, same pozytywy. Jest tylko jeden problem z takimi ludźmi. Wiecie, to jest tak jak z figurą woskową. Postać, którą figura woskowa przedstawia, jest prawie jak żywa. Ale prawie jak żywa nie oznacza prawie martwa. Prawie jak żywa oznacza bez życia, martwa. Spurgeon, uznawany za, już to było wiele razy wymówione, uznawany za księcia kaznodziei, on wypowiedział takie słowa. Możesz posiadać każdy zewnętrzny organ religijności. Możesz posiadać każdy zewnętrzny organ religijności, a jednak możesz pozostać martwy. Możesz zachowywać się jak chrześcijanin, żyć jak chrześcijanin, ubierać się, nosić fryzurę. Możesz modlić się i śpiewać i pościć jak chrześcijanie. I możesz być martwy. Możesz nie mieć życia. Możesz również, tak jak król Achab, upokorzyć się przed Bogiem. Upamiętać się przed Nim na krótki czas. Pamiętamy tą historię o królu Achabie i winnicy Nabota? Pierwsza Królewska, 21 rozdział. Kto nie pamięta, niech zajrzy i przeczyta w domu. Po tym, jak Achab wraz z swoją żoną Izabel zamordowali nikczemnie Nabota, aby objąć w posiadanie jego winnicę, Pan Bóg wysłał do króla Achaba swojego proroka Eliasza. I ten mu oznajmił takie słowa. W miejscu, w którym psy lizały krew Nabota, psy będą również lizać twoją własną krew, królu Achabie. Wiecie, jaka była odpowiedź króla Achaba na te słowa? Przeczytam wam. Rozdarł swoje szaty. Wdział wór pokutny. Pościł. I był przygnębiony. A w 29 wierszu 21 rozdziału Achab ukorzył się przed Panem. I Pan to dostrzegł. Jednak w następnym już rozdziale Achab buntuje się przeciwko Bogu i ginie na polu walki. Możesz, tak jak król Achab, ukorzyć się przed Panem. Upamiętać się na jakiś czas. A potem wrócić do swoich grzechów, tak jak pies wraca do swoich wymiocin. Możesz bać się potępienia. Możesz drżeć i odczuwać z tego powodu niepokój. Możesz bać się piekła i równocześnie nie bać się grzeszyć. Możesz nie bać się łamać Bożego prawa. Możesz bać się piekła i równocześnie grzeszyć. Nienawidzić brata lub siostrę. Kraść, kłamać, obgadywać, cudzołożyć. Pan Jezus powiedział, kto patrzy pożądliwie na kobietę, już popełni z nią cudzołóstwo w swoim sercu. Możesz bać się piekła, możesz drżeć i odczuwać niepokój, a możesz nie bać się grzeszyć. A co jeśli bym powiedział, że możesz nawet wyznać swój grzech i mimo to nie pokutować prawdziwie? Nie upamiętać się ku życiu. Czy po tym, jak Judasz zdradził swojego mistrza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, ogarnęło go ogromne poczucie winy. Wiedział, że popełnił haniebny czyn. I jak pamiętamy, obarczony tym występkiem poszedł do starszych i arcykapłanów. I kto pamięta, co też Judasz im powiedział? Kto pamięta? Co Judasz im powiedział? Zgrzeszyłem, bo wydałem krew niewinną. Zobaczmy, co ten człowiek zrobił. Jeszcze wrzucił srebrniki do świątyni. Zobaczmy, co ten człowiek zrobił. Oto kilka faktów. Fakt pierwszy. Judasz zgrzeszył. Fakt drugi. Judasz żałował tego, co zrobił. Fakt trzeci. Wyznał swój grzech. Przyznał się do swojej winy. Fakt czwarty. Oddał srebrniki. Fakt piąty. Poszedł na wieczne potępienie. Jak widzieliśmy na przykładzie tych kilku osób, możesz być zaniepokojony i drżeć pod wpływem Słowa Bożego. Możesz ukorzyć się przed Bogiem. Możesz żałować i wyznać swój grzech. I wcale to nie musi być upamiętanie ku życiu. No więc czym jest upamiętanie ku życiu? Wiecie, wielu ludzi myśli, że upamiętanie to jest poczucie żalu za zło, które się które w życiu się dokonało. Żal z powodu grzechu. I wyznanie tego grzechu Bogu. Ale to nie jest tak. Wiecie, coś takiego wcale nie jest upamiętaniem. Oczywiście, że musisz czuć żal z powodu własnego grzechu. Smutek. Ale jest różnica pomiędzy żalem i upamiętaniem. Drugi list do Koryntian, 7:9 mówi nam, że smutek prowadzi do upamiętania. Smutek prowadzi do upamiętania. Żal! Smutek to uczucie. A upamiętanie to konkretny akt naszej woli. Konkretne działanie. List do Hebrajczyków, 6 mówi nam o odwróceniu się od martwych uczynków. Tam jest słowo użyte na upamiętanie. Upamiętanie to nic innego jak odwrócenie się od martwych uczynków. Odwrócenie się od grzechu. Jeśli w swoim życiu było ci żal z powodu winy i grzechu, jeśli byłeś z powodu tego zasmucony, jeśli wyznałeś to Bogu, szczerze przed Nim wyznałeś i odwróciłeś się od martwych uczynków, odwróciłeś się od swojego grzechu, przestałeś tarzać się w grzechu, to mogę powiedzieć, tak i tobie dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Zadałeś sobie kiedyś pytanie, jakie oznaki upamiętania wystąpiły w twoim życiu? Czy odwróciłeś się od grzechu, który kochałeś? Czy przestałeś nienawidzieć grzech? Tak jak Bóg go nienawidzi? Bo jeśli nie, to oszukujesz siebie samego. I kiedyś usłyszysz te słowa: nigdy cię nie znałem. Pan Bóg z jednego powodu tylko te słowa wypowie. Z jednego powodu. Powie: nigdy cię nie znałem. Idź precz ode mnie. Wiecie z jakiego? Wy, którzy czyniliście bezprawie. Chciałbym na koniec opowiedzieć pewną historię. Opowiedział ją człowiek, którego ostatnio bardzo dużo słucham i czytam. Pewien ojciec z synem pojechał nad rzekę. Bardzo lubili łowić ryby. Przyjechali na tą rzekę i ten ojciec powiedział do syna: i synku, weź sobie już wędkę i idź, łów te ryby, ja tu mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, muszę namiot rozłożyć, ale pamiętaj, jak będziesz łowił, to stój nad brzegiem tej rzeki. Pod żadnym pozorem nie wchodź do łódki, bo tam grasuje wielki krokodyl. No i syn poszedł. Łowił sobie te ryby, ale coś nic nie brało. A tam wejdę do tej łódki. No i wszedł. I łowił z łódki. Wstawał, żeby zarzucić. Podobno Darek ostatnio łowił w Norwegii. To może coś powiedzieć na ten temat. Więc wstawał na tej łódce, zarzucał. No i w pewnym momencie stracił równowagę i wpadł do wody. Zaczął krzyczeć: tato, tato, ratuj! Tata usłyszał krzyk syna. Pobiegł nad brzeg. Wskoczył do wody. Objął go. Udało mu się jeszcze go wpakować do łódki i w tym momencie krokodyl wciągnął go pod wodę i zginął. I wyobraźcie sobie teraz coś takiego. Jeśli możecie sobie coś takiego wyobrazić, że ten syn po tygodniu przychodzi na to samo miejsce, gdzie zginął jego ojciec i wchodzi z powrotem do tej łódki, żeby łowić ryby. Możecie sobie coś takiego wyobrazić? Wiecie, ta łódka obrazuje nasze nieposłuszeństwo. Nasz Pan Jezus Chrystus został przybity do krzyża. Umarł za nasze nieposłuszeństwo, za nasz grzech. Za każdym razem, kiedy grzeszysz, to zachowuje się ten syn, który wchodzi do łódki. Wiecie, różne grzechy popełniamy. Grzechy zaniedbania. Nawet nie wiesz, że grzeszysz. Nieświadome grzechy. Ale wielokroć grzeszymy świadomie. Świadomie wchodzimy do łódki. śmierć Syna Bożego. Nie wiem, jakie są nasze odczucia. Nie wiem, czy Słowo Boże nas poruszyło. Nie wiem, jakie są teraz nasze myśli. Może czas, żeby skruszyć się przed Bogiem. Skruszonym sercem On nie wzgardzi. Nikt nie wzgardzi, kto przyjdzie do Niego, jeśli się ukorzy przed Nim. Czy masz upamiętanie ku życiu? Czy tylko tobie się wydaje? Oszukujesz samego siebie. Wyznajesz Jezusa. Znasz datę i dzień swojego nawrócenia. Ale nie boisz się grzeszyć. Tak ci to przychodzi. Chciałbym na koniec przeczytać fragment z pierwszego listu Jana, 2 rozdziału. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, 3 wiersz, 4, 5 i 6. I na tym zakończymy. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w Nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Amen. Thank you.